Studio Radia Kraków już pani profesor Gabriela Matuszek-Stec, historyk literatury, eseistka, krytyczka, tłumaczka literatury niemieckiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A pretekstem do naszego spotkania Festiwal Konrada i Przybyszewski, który jest częścią Festiwalu Konrada i celebracja wydania 11-tomowego zbioru dzieł Przybyszewskiego. Dlaczego wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiło teraz w XXI wieku przypomnieć Stanisława Przybyszewskiego? No takiego chyba bardzo zaniedbanego autora.
To może ja skoryguję, nie tyle wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ile realizowaliśmy projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, to znaczy ten projekt wygrał w konkursie, otrzymał dofinansowanie ministerstwa w 2018 roku i zespół pod moim kierunkiem przygotowywał dzieła literackie, bo to nie są wszystkie dzieła, no i wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu zaproponowałam współpracę, bardzo chętnie zgodziło się, podjęli się trudu tego wydania i teraz sobie myślę, że to była bardzo trafna decyzja, ponieważ przygotowanie tej edycji było ogromnie trudne, żeby oczywiście zrobić ją na odpowiednim poziomie. Już tutaj pomijam kwestie merytoryczne, pracy zespołu, ale również kwestie wydawnicze i wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego rzeczywiście, przynajmniej moim skromnym zdaniem, zrobiło to najlepiej, jak się da, za co oczywiście jestem bardzo wdzięczna jako kierownik projektu i redaktor naukowa całości. Edycja została właśnie dopiero co ukończona, ostatni tomy ukazały, dwa tomy ukazały się właśnie niedawno, no i będziemy świętować już ukazanie całości po naprawdę 7 latach bardzo trudnej, intensywnej pracy. Wszystko udało się szczęśliwie domknąć, a mogło się inaczej potoczyć, bo po drodze mieliśmy wojnę w Ukrainie, pandemię, wzrosły ceny papieru, no ale już nie będę rozwijać tych takich bardziej materialnych tematów.
Porozmawiajmy o tym, dlaczego warto czytać Przybyszewskiego dzisiaj. Pojutrze, tylko taka informacja, zaproszeni są wszyscy. O godzinie 16 w Auli Collegium Novum panel Przybyszewski wraca. Po co nam dziś meteor sprzed 100 lat? Takie trochę prowokacyjne to pytanie stawiacie państwo.
Prowokacyjne to jest nawiązanie do tej wypowiedzi Przybyszewskiego, który napisał w moich współczesnych, tak troszeczkę pół żartem, pół serio. Jestem meteorem. Ja tutaj nie będę całej tej frazy cytować. W każdym razie, no kiedyś wrócę. Ale to nie było na takiej zasadzie, że wierzy w to, że na następne pokolenia będę go czytać, tylko raczej przeświadczenie o tym, że właściwie wszystko powraca, prawda, że pojawiają się i pewne treści, pewne znaczenia, to zdarzenia, coś takiego właściwie jak ta spirala wiecznego powrotu Fryderyka Nietzschego. No ale meteor też w tym sensie był meteorem, że przebiegł jak taka błyskawica przez konstelacje europejskie końca XIX wieku, początku XX wieku, bo był to czas, kiedy Przybyszewski był naprawdę sławny, kiedy jego nazwisko było znane w Niemczech, w Polsce, już nie mówiąc, że także w krajach słowiańskich, w Rosji był najbardziej popularnym pisarzem za czasów jego życia. Wydano tam aż dwie edycje dzieł zebranych, no wówczas, prawda, te, które się ukazało. Także to była kiedyś naprawdę wielka postać, aczkolwiek miał również swoich przeciwników, ale to jak gdyby możemy powiedzieć, że twórczość Przybyszewskiego i jego osoba, zwłaszcza jego osoba, która obrosła no niestety takimi rozmaitymi czarnymi legendami, był postacią bardzo prowokującą i miał swoich wielbicieli, ale również zagorzałych przeciwników. No ale tego tematu nie chciałybyśmy chyba rozwijać,
dlatego że on
był najczęściej poruszany, prawda, to jakby.
To jest, ta jego biografia chyba jest najbardziej fascynująca dzisiaj dla przeciętnego zjadacza, te skandale, które wokół niego, wokół kobiet, z którymi był związany, się działy. Ale dlaczego Przybyszewski w czasie festiwalu Konrada znali się?
To znaczy osobiście się nie znali, ale Konrad wiedział, kim jest Przybyszewski, ponieważ w jednym z listów do Madeleine Pasz pisał w ten sposób, że jest trzech twórców, którzy piszą, Polaków, którzy piszą w obcych językach. Apolliner we Francji, ja w Anglii i Przybyszewski w Niemczech. To był rok 1915. No więc musiał słyszeć o Przybyszewskim. Nie wiem, czy go czytał. Nie zajmowałam się tak szczegółowo tym tematem, ale może warty jest rzeczywiście zbadania.
My najczęściej nie wiemy o przeciętnym, mówię cały czas o przeciętnym Polaku, przeciętnej Polce. My nie wiemy o tym jego rozdziale, kiedy pisał po niemiecku. I że to była tak doceniana twórczość.
To znaczy właściwie w przeciętnej świadomości, dobrze, że pani redaktor użyła tego określenia, funkcjonują pewne klisze, pewne mity utrwalone, nie do końca prawdziwe, które wyrządziły bardzo wiele szkody jego postaci, a przede wszystkim jego pisarstwu. Ja bardzo często spotykam się i to nawet dzisiaj, pomimo tego, że o co najmniej od paru dekad mamy do czynienia z weryfikacją, właśnie z falsyfikacją i pewnych mitów na temat osoby i twórczości, z takim przeświadczeniem, a to był deprawator, skandalista i funkcjonuje Przybyszewski tylko w taki sposób. Tu pani zapytała o to, w jaki sposób funkcjonował w literaturze niemieckiej. No na ten temat też właściwie nic nie wiedzieliśmy, bo ja może taką prywatną refleksją się podzielę, kiedy w latach 80. wyjechałam do Berlina, żeby pracować na Uniwersytecie Humboldtu, chciałam napisać taki króciutki tekst. No, pisał Przybyszewski po niemiecku, no to może zajmę się tym, przyjrzę się temu, jak był odbierany. No i okazało się, że z tego powstała książka, że w literaturze niemieckiej Przybyszewski funkcjonuje, w historii literatury niemieckiej, jako taka pewna interesująca, ważna postać dla niektórych badaczy, jak dla Fischera na przykład jest to najbardziej fascynująca postać niemieckiego fin de siècle, że na jego utwory, które przecież zaczęły powstawać w języku niemieckim, pierwszy tekst w 1892 roku, bardzo reagowano, pojawiały się recenzje. Oczywiście również bardzo różne, począwszy od entuzjastycznych. To wychodziły spod pióra tych krytyków, którzy dostrzegali w Przybyszewskim twórcę prekursorskiego, przełamującego zastane wzorce, który zaproponował zupełnie nowy wzorzec poematu i tak dalej. No natomiast bywały też oczywiście opinie negatywne, ponieważ Przybyszewski zawsze wzbudzał kontrowersje. W każdym razie krótko chciałabym powiedzieć, że ta twórczość niemiecka jest doceniona. No taki dowód najbardziej namacalny to jest chociażby to, że w latach 90. XX wieku Niemcy wydali ośmiotomową edycję jego utworów, które powstały w języku niemieckim. A u nas wydawnictwa ciągle nie chciały podjąć się tego zadania, traktując Przybyszewskiego tak mało poważnie. I też jeszcze tu dodam może na marginesie coś, co nas naprawdę zaskoczyło, kiedy już właściwie finiszowaliśmy z pracą nad naszą edycją, że rok temu w Moskwie ukazało się sześciotomowe wydanie dzieł Przybyszewskiego i nie tylko tych, które były tłumaczone za jego życie, ale także wzbogacone o nowe tłumaczenia. Tak, a w polskiej kulturze Przybyszewski dopiero teraz wraca i to zobaczymy z jakim efektem, bo jestem przekonana, że nie zabraknie głosów tych, którzy będą nadal mówić smutny szatan, deprawator.
A to do tego wątku smutnego szatana i deprawatora przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy. właśnie skończyło się wydawanie 11-tomowego dzieła zebrane Przybyszewskiego i pani profesor prowadziła projekt związany z wydaniem tych dzieł. Smutny szaton, deprawator, skandalista, tak zapisał się w takiej zbiorowej świadomości. Pani nie lubi rozmawiać o jego biografii, no ale trudno chyba oderwać tę biografię i często jest tak, że przez biografię też czytelnicy zaciekawieni sięgają po dzieła autora, więc może nie ma co odrzucać takiego popowego podejścia do literatury i może warto porozmawiać trochę.
Nie, jak najbardziej. Z tym, że nie mamy tak dużo czasu, żeby skupiać się na biografii. Chciałam zauważyć, że do tej pory głównie biografia Przybyszewskiego stanowiła obiekt zainteresowania. I jak gdyby wydając jego dzieła, no chcemy troszeczkę zwrócić uwagę odbiorców na inny aspekt, na twórczość. Ponieważ o twórczości przeciętny Polak bardzo mało wie, natomiast dużo wie o skandalicznym życiu Przybyszewskiego, oczywiście z wielką przesadą, bo tak naprawdę ja nie zgadzam się z taką opinią, że Przybyszewski był deprywatorem, zwłaszcza w swojej twórczości, ponieważ on rzeczywiście pokazuje te cudzołóstwa, uwiedzenia, prawda, ale zawsze jak gdyby ten wątek, ten temat jest podjęty w ten sposób, że tych dwoje ludzi spotyka się, którzy są sobie przez znaczenie, absolutnie, odwiecznie, kiedy już są związani z innymi postaciami. I ta miłość jest silniejsza i ona generuje śmierć. Ale co chciałabym tu podkreślić, ci bohaterowie żyją potem obarczeni winą. Także to poczucie winy, sumienia jest tak silne w tej twórczości, że właśnie mówienie o deprawacji jest tutaj kompletnie nietrafiony.
A czy też, on żył też w poczuciu winy?
Ależ oczywiście, że tak. To zresztą widać w jego listach, prawda, w jego twórczości. Ja bym musiała bardzo długo mówić na temat psychologii samego Przybyszewskiego. Wtedy byśmy ograniczyły naszą rozmowę wyłącznie do biografii, ponieważ to nie jest tak, że on uwodził kobiety. To raczej kobiety jego uwodziły. To, że miał równolegle relacje z Martą, z którą miał dwójkę dzieci, kiedy poznał Dagny, poślubił Dagny, wracał do Marty i jeszcze spłodził z nią trzecie dziecko, prawda? Co oczywiście było traktowane i nic dziwnego w sposób no, niezmiernie negatywny, ale no, to zabrzmi może troszkę śmiesznie. Ale po prostu wracał do Marty, ponieważ nie potrafił porzucić. Miał to takie wielkie serce, prawda? Tylko to wielkie serce, które krzywdziło kobiety. No więc to są
ale
takie...
też dzieci. Przecież los tych dzieci był tragiczny.
Nie, no, Bolesława usynowił, prawda? Stasię, córkę z Anielą Pająkówną, on bardzo dbał o to, żeby ją zabezpieczyć, nawet pertraktował, to znaczy i podpisywał umowy z lektorem, aby wypłacać Stanisławie stypendium z jego honorariów, o czym oczywiście nie wiedziała Jadwiga, ponieważ by się na to nie zgodziła. To jest tutaj bardzo dużo różnych zawikłanych kwestii. Ja myślę, że Przybyszewski nie był złym człowiekiem. On był po prostu słabym, tchórzliwym i właściwie uciekał od problemów, nie chciał nikogo zranić, więc nie porzucał kobiet, jeśli one chciały być z nim. Ale naprawdę, dlatego nie chcę o tym mówić, bo to troszeczkę wchodzimy w taką przestrzeń rzeczywiście popkultury. Ale jeżeli o biografii, to jeśli pani redaktor pozwoli, bo to jest cały czas ta burzliwa młodość, prawda, ten Berlin, to życie cyganeryjne, gdzie on rzeczywiście był królem bohemy obok Strindberga i Munka, z którym się zresztą przyjaźnił, którego inspirował i rzecz jasna wzajemnie. To była bardzo ważna postać lat 90. XIX wieku. Później jest ta cyganeria krakowska, prawda? Przejęcie życia, manifest Konfiteor, który wzbudził ogromne dyskusje i stał się jednym z najważniejszych literackich manifestów pokolenia. Zresztą nie tylko pokolenia, myślę, że to jest jeden z najważniejszych w ogóle manifestów literackich w historii literatury. To był ten czas romans burzliwy, prawda? Ten romans z Jadwigą Kasprowiczową, która odchodzi od męża. O tym wszyscy wiedzą, ale przecież już na tym jakby kończy się powszechna wiedza. Przybyszewski w czasie I wojny światowej pisał broszury polityczne na temat Polski. Chciał pokazać Niemcom jak gdyby potencjał kultury polskiej. On tutaj odegrał bardzo ważną rolę mediatora. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, on wraca do kraju, jedzie do Poznania. Tam zakłada pismo Zdrój. Prawie nikt o tym nie wie, bo wszyscy mówią Zdrój Hulewicza, ale tak naprawdę koncepcję pisma stworzył Przybyszewski. Przybyszewski napisał słowo od redakcji, po którym się nie podpisał. I wiele innych przedsięwzięć, które podejmuje w Poznaniu. Wyjeżdża do Gdańska. 4 lata, to jest ten w 1920 roku, kiedy Gdańsk jest, właściwie tworzy się to wolne miasto Gdańsk i gdzie Polacy raczej uciekali, ponieważ sytuacja tam nie była najlepsza. Przybyszewski tam się przeprowadza, pracuje podejmuje pracę w dyrekcji kolei i działa na rzecz Gdańska. Tworzy gimnazjum polskie. Z jego inicjatywy powstają akademiki, księgozbiory. To jest cały ogromny epizod 4-letni, o którym też nikt nie wie. Kto wie, że potem ostatnie lata życia spędzał na Zamku Królewskim w Warszawie, w Pałacu pod Blachą, gdzie został zaproszony przez prezydenta Wojciechowskiego, że został odznaczony krzyżem kawalerskim odrodzenia Polski i że w ogóle uzyskał naprawdę najwyższe państwowe odznaczenie i że miał pogrzeb z honorami wojskowymi. No więc jakby zajmujemy się jedną częścią biografii, nie zajmujemy się całą biografią, dlatego albo mówmy o całości, albo nie mówmy w ogóle.
To tu na chwilę postawimy znowu kropkę, ale wróćmy do naszej rozmowy, bo chciałam zapytać panią, od czego zacząć oswajanie się z jego twórczością po tych ponad 100 latach i po jakie jego dzieła sięgnąć, jeżeli chcemy go poznać też z tej drugiej strony, ale to za chwilę. Pojutrze o godzinie 16 panel Przybyszewski wraca, po co nam dziś meteor sprzed 100 lat. Przy okazji tego panelu także no, celebracja wydania 11 tomów dzieł Przybyszewskiego. Od czego zacząć oswajanie się z tą twórczością, której nie było w naszych bibliotekach, nie było na lekcjach polskiego. Studenci polonistyki pewnie coś Przybyszewskiego mieli szansę przeczytać, poznać.
To jest bardzo trudne pytanie. Może ja na samym początku powiem, że Przybyszewski to nie jest pisarz dla wszystkich. Jakby z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest związany z pewną epoką i warstwa językowa jego utworów jest dość specyficzna, ale jeżeli już ktoś przedrze się przez tą warstwę albo lubi tę epokę, to rzeczywiście te treści uniwersalne są na tyle interesujące, że mogą być, ja może za momencik o tym powiem, że mogą być odbierane przez bardzo różnych czytelników. Drugi powód jest taki, że jest to literatura specyficzna. Jest to literatura, którą ja bym w ten sposób określiła, że ona obnaża, odsłania pokłady nieświadome tamtej epoki. Pisze o tym wszystkim, co znajdowało się na obrzeżach kultury, co było utajnione, o czym nie mówiono wprost. Przybyszewskiego bardzo interesują zjawiska psychopatologii, bohaterowie chorzy, zaburzeni, uwikłani, transgresywni, zmierzający, jakby konfrontujący się ze złem. I to jest troszkę taka, powiedziałabym, mroczna strona świata. Jeżeli kogoś pociąga ten typ literatury, to rzeczywiście można tu będzie znaleźć kilka no, naprawdę niezwykle interesujących utworów. Ja jeszcze tutaj też powiem, że my wydajemy Przybyszewskiego nie dlatego, że on był pisarzem wybitnym. Był pisarzem wybitnie interesującym. On był bardzo interesujący, ponieważ czytając te utwory, jak gdyby przyglądamy się tamtej epoce, tej epoce kryzysu, prawda, tej epoce, kiedy zostało to utracona, taka stabilność jaźni, stabilność podmiotu. To jest przecież ta epoka i ten człowiek no, histeryczny, głównie w wydaniu kobiecym, którą wkrótce zajmie się Zygmunt Freud, a pewne koncepcje Freuda przecież Przybyszewski antycypował. Więc on dostarcza no, niezwykle interesujących tematów do zrozumienia i tamtej epoki, i czasów kryzysu w ogóle jako takich, czyli również czasów, w którym my żyjemy, takie innego spojrzenia na egzystencję ludzką, zresztą powiedziałabym bardzo zbliżonego, może inaczej, czerpiącego też inspirację z chrześcijaństwa, bo tych wątków katolickich, chrześcijańskich to naprawdę u Przybyszewskiego jest bardzo dużo i taki główny, jeśli właściwie taka metafora, prawda, naszego losu jako ludzkości, tej, która została wygnana z raju z powodu grzechu pierworodnego. I ta tęsknota za tym utraconym rajem i ta kondycja ludzka, która jest skazana na cierpienie, na ustawiczne poczucie braku, czyli jakby ta negatywność egzystencji ludzkiej spowodowana tą pierwszą winą, tym pierwszym grzechem. Ja tutaj w bardzo dużym skrócie oczywiście ten problem przedstawiam, bo on jest bardzo skomplikowany, ale na przykład o tym jest świetna, bo pani pyta, co można by czytać Przybyszewskiego. Moim zdaniem świetna powieść Dzieci nędzy, dylogia, ale zwłaszcza pierwsza część pod tytułem, która pokazuje rodzinę chorą. Rodziny, rodzeństwo, które zbiera się przy trumnie umarłego ojca i to rodzeństwo, które jest skażone, nie wiem, paranoją, prostytucją, alkoholizmem i tak dalej. I pokazany jest jakby ten ród ludzki, z jednej strony ta rodzina krywów, która zmierza do autodestrukcji, ale z drugiej strony jest to również parabola ludzkości, która zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. Czy powiedzmy powieść Dzieci Szatana. Też interesująca. Najkrócej można byłoby powiedzieć, że jest to powieść o tym, jakby można sobie było wyobrazić szatana, który zjawia się pod koniec XIX wieku, prawda, ta ostatnia dekada XIX wieku. Kim byłby ten szatan? No i tu pada odpowiedź, byłby anarchistą, byłby nihilistą. Czyli tu jest troszeczkę tak arebura. On pokazuje tego Gordona, który niszczy, żeby niszczyć, dla czystej potrzeby niszczenia, bez żadnych teoretycznych uzasadnień. Zresztą tu jest dużo więcej interesujących rzeczy, ponieważ Przybyszewski jak gdyby pokazuje, że ta agresja, ten popęd agresji wynika z niezaspokojonego libido, ponieważ ukochana Gordona miała wcześniej innego mężczyznę. Jednym słowem, to nie on, nie przez niego dokonało się to zabranie jej dziewictwa. I tu znowu mamy wątek. Deprawator, który broni, prawda, czyli broni, opowiada się za taką czystością kobiecą. Bardzo to wszystko jest skomplikowane. Oczywiście można by długo o tym mówić, dlaczego tak było, bo to i trochę patriarchalne, prawda, trochę katolickie, ale zostawmy może tutaj rozwijanie tych wątków. Więc to
podmiotowości
jest bardzo,
kobiet.
Tak. Zresztą w ogóle jak pokazuje kobiety, to też bardzo, bardzo ciekawy temat. Ale może ja tylko rzucę parę tutaj, żeby państwa słuchających zachęcić. Która jeszcze powieść? Powieść Krzyk z 1917 roku. Powieść o artyście i o próbie namalowania przez niego obrazu, który byłby symbolem życia. Prawda? No to taki mega, mega projekt. Oczywiście poddany falsyfikacji. To już nie jest ten Przybyszewski z czasów Konfiteor, kiedy mówił, że sztuka dociera do absolutu. Sztuka potrafi... Znaczy, sztuka jest tym narzędziem, poprzez które docieramy do tej wiedzy niedostępnej, nie tylko w potocznej świadomości, ale ona jest taka epifanijna. To znaczy, ona czasem udaje się uruchomić to połączenie, powiedzielibyśmy, on mówi duszy z absolutem, a my moglibyśmy powiedzieć z jakimś takim uniwersum semantikum, prawda, artysta. Tylko artysta dociera do tych przestrzeni. I ta powieść jest bardzo interesująca. Ona jest taka artystowska, ale ona też jest sensacyjno-kryminalna. Więc zależy, kto czego szuka. To może być też czytelnik, który lubi, bo jakby taką powieść, gdzie mamy zagadkę, gdzie jest na końcu morderstwo, właśnie, kto kogo zabija, nie będę mówić, prawda, i co z tego wynika. Zwłaszcza te późne powieści Przybyszewski konstruował troszeczkę będąc w ukłonie do odbiorcy masowego na takim stelażu sensacyjno-kryminalnym, ale oczywiście są one bardzo ambitne literacko. Mocny człowiek jest też taką powieścią, z tym, że to jest trylogia, to już będzie długie czytanie, wydaje mi się, że dla każdego czytelnika. Też o pisarzu, który, przepraszam, o dziennikarzu, który kradnie manuskrypty, właściwie inaczej, przywłaszcza sobie manuskrypty umierającego poety, wydaje pod własnym nazwiskiem. No i szereg konsekwencji. Tam jest bardzo dużo trupów w tej powieści. Przepraszam, że brzmi to może tak banalnie. I oczywiście pojawia się ta wielka miłość, ta prawdziwa miłość, ta czysta miłość, ta androgeniczna dwójjednia. Bohater na swoje nieszczęście spotyka taką kobietę. No oczywiście ta miłość wszystko zmienia. Powieść też kończy się w sposób bardzo interesujący. Oczywiście nie mogę powiedzieć, prawda, żeby państwo byli zaciekawieni. Także ja myślę, że znajdzie się naprawdę sporo interesujących tekstów. Ja mówiłam o powieściach, ale też dramaty, bo wszyscy wiemy Śnieg, Złote Runo. Tak, to są te takie najlepsze dramaty Przybyszewskiego. Ale na przykład dramat Mściciel, ostatni, z 27 roku, bardzo ciekawy, być może nawet ktoś zechce pokazać go na scenie. No i świetne poematy, o tym mówię na końcu, ponieważ są najtrudniejsze. To już są dla wyrafinowanego czytelnika, one mieszczą się w pierwszym tomie. Rzeczywiście te poematy były bardzo, bardzo wysoko oceniane i przez Niemców, również w literaturze polskiej, ale to jest taka literatura, powiedziałabym, wysoko artystyczna, trudna. One są szalenie hybrydyczne, łączą różne formy podawcze, poetyckie bardzo, więc dla tych, którzy lubią poezję, to polecałabym tom pierwszy. To tak w największym skrócie.
Stanisław Przybyszewski powraca po 100 latach ze sprawą wydania 11-tomowego jego dzieł, a mówiła o tym pani profesor Gabriela Matuszek-Stec. No i też polecamy państwu listopadowe wydanie nowych książek, tak, poświęcone Przybyszewskiemu. Gorąco. No i polecamy państwu panel Przybyszewski wraca. Po co nam dziś meteor sprzed 100 lat? Pojutrze o godzinie 16:00 Aula Collegium Novum. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.